podcast serwisu HorecaTrends.pl.
Witam serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu, podcastu Horeca Trends o zwinnych biznesach gastronomicznych z Krzysztofem Galicińskim, trenerem biznesu, coachem i wykładowcą Akademii Leona Koźmińskiego. Rozmawialiśmy już o różnych rzeczach. Rozmawialiśmy o ludziach, rozmawialiśmy o pandemii, rozmawialiśmy o kryzysach i jego etapach. A dzisiaj? Dzisiaj porozmawiamy o liczbach. Witaj, Krzysztof.
Witam serdecznie, dzień dobry.
Planując tę rozmowę, ten konspekt jakby do naszej rozmowy, rzeczywistość globalna była zupełnie inna. Dzisiaj spotykamy się w trudnym momencie dla, no nie tylko dla gastronomii, bo dla wszystkich tak naprawdę, dla całego świata. Mowa oczywiście o ataku Rosji na Ukrainę. No nie możemy o tym nie powiedzieć, bo to obok innych czynników jak pandemia, inflacja i wzrosty cen ma gigantyczny wpływ tak naprawdę na funkcjonowanie każdego z nas i każdego biznesu, więc może zacznijmy od tego otoczenia, w jakim się spotykamy.
Sytuacja podcięła nam poczucie bezpieczeństwa w każdym aspekcie i życiowym, i biznesowym. Natomiast to, co możemy zrobić w związku z tym, to robić swoje. To znaczy nie zatrzymywać się, tak, mieć na uwadze to, co się dzieje, uwzględniać wszystkie konsekwencje.
Konflikt na wschodzie nie jest jedynym ogromnym wyzwaniem, który dotyka całe jakby otoczenie i biznes, w tym gastronomię. Dlatego na początku chciałam cię zapytać, jak prowadzić zwinny biznes gastronomiczny i kontrolować koszty, o których później będziemy rozmawiać, w otoczeniu właśnie pandemii, galopującej inflacji, drożyzny, podwyżek cen surowców, żywności i wszystkiego tak naprawdę, prawda, gazu, energii.
Ta potrzeba dosłownie ekwilibrystyki zarządczej rośnie, no bo mamy sytuację, która się zmienia z dnia na dzień, ceny, dostępności, zmiany podatkowe i tak dalej, i tak dalej. Więc to absolutnie zmiany cen, zmiany oferty, zmiany sposobu działania, to wymaga niesamowitej ekwilibrystyki, niesamowitej czujności i niesamowitego trzymania codziennie ręki na pulsie, co jest niezwykle męczące i niezwykle takie, no, nie ma przestrzeni na jakby kwestie, nazwijmy to rozwojowe, tylko właśnie pilnowanie tego, żeby nam się to dzisiaj, nasz biznes nie wywrócił, żebyśmy się nie wygruzili z tym, co robimy. I tu odpowiadając na twoje pytanie a propos kontroli, no kontrolować możemy to, co znamy, tak? A więc jakby znajomość sytuacji, w której jesteśmy, czyli mówiąc krótko, policzenie tego, ile mamy tej sprzedaży, ile mamy kosztów poszczególnych, za chwilę się tym pewnie zajmiemy, na dzisiaj, z częstotliwością dosyć znaczną, no bo dzisiaj czekanie na podliczenie kosztów miesiąca to jest trochę dla mnie za długo.
Pytanie, może brutalnie, ale czy restauratorzy w Polsce potrafią liczyć?
Na pewno ci duzi, czy największe firmy gastronomiczne doskonale to potrafią. Doskonale wiedzą, na czym ten biznes polega i są unarzędziowione. Jeżeli chodzi o gastronomię tą mniejszą, średnią, czy te pojedyncze lokale, czy małe sieci, czy kogoś, kto dopiero zaczął działalność, jest różnie. To znaczy, zaczynamy ten biznes dosyć spontanicznie. Nie mamy biznesplanu, nie mamy strategii, nie mamy modelu biznesowego, nie mamy określonej grupy docelowej klientów, bardzo, bardzo precyzyjnie, a co za tym idzie, nie mamy określonych oczekiwań co do tego, no ile ja muszę mieć sprzedaży, ile ja muszę mieć transakcji, jaki ja muszę mieć średni czek w lokalu, żeby ten lokal funkcjonował w tej lokalizacji, którą sobie wybrałem, tak? W tej lokalizacji, w której mam określone koszty mediów, określony czynsz i na to muszę nałożyć te wszystkie pozostałe dane, o których wspomniałem. Jeżeli mamy lokal na tak zwanym high streetie, to myślimy, że mamy model high streetowy. To może być zupełna nieprawda. Nasz model biznesowy, taki realny, który mamy dzisiaj, wynika z naszego rachunku zysków i strat, czy PNL-u, czy jak zwał, tak zwał. I to nam mówi, ta struktura kosztów i sprzedaży, mówi nam o tym, co to jest za model. Jeżeli mamy kilka lokali, to tak naprawdę mamy kilka modeli biznesowych. I teraz, co zrobiła ta sytuacja, którą mamy od dwóch lat? Jeżeli mieliśmy taki lokal na high streetie, a high street, wiadomo, wysokie czynsze, duże koszty personelu i tak dalej. I jeżeli teraz nasza sprzedaż, gros tej sprzedaży realizujemy w delivery, która jest obciążona dodatkowym kosztem, mniej więcej 25%, to zaczynamy mieć problem. To znaczy ten model biznesowy, znaczy jesteśmy na high streetie, ale mamy zupełnie inny model. I on nie pasuje, bo nam się po prostu może nie spinać, tak? Ten wysoki czynsz, a my musimy te 25% oddać agregatorowi zamówień, któremukolwiek, tak? Z którym współpracujemy, a najczęściej jest ich kilku. pozbycie się przekonania, że mamy high street, a spojrzenie na swój biznes przez pryzmat rachunku zysków i strat. Znaczy, co my mamy za model? I tu możemy znaleźć odpowiedź. Czy nam się uda w tym miejscu dalej funkcjonować, robiąc różne korekty tego modelu i robiąc różne działania i podejmując, czy może nie?
No z tego, co mówisz, to jest taka chyba podstawowa jakby świadomość i refleksja, rachunek sumienia, tuż jakby przed otwarciem albo przed nowym rozdaniem i taka świadomość rzeczywiście, że ten biznes gastronomiczny to nie jest, za przeproszeniem kolokwialnie, biznes o jedzonku i o serwowaniu jedzonka, tylko to jest to biznes jak każdy inny, gdzie Excel, kartka, długopis, kalkulator i inne mocne narzędzia dominują, prawda?
I ja może tutaj od jakiegoś czasu pobrzmiewa gdzieś tam w publikacjach, to ponownie jakby omawiam i pokazuję. Nie sprzedajemy samochodów po kilkadziesiąt tysięcy, nie sprzedajemy mieszkań po kilkaset tysięcy, sprzedajemy dania, które kosztują kilkanaście, kilkadziesiąt złotych. Te dania składają się z produktów, które kosztują kilka groszy, kilkadziesiąt groszy. Jeżeli nie zrozumiemy, że ten biznes wymaga kontroli każdego ziarna kawy, każdego plasterka sera, każdego kawałka mięsa, każdego składnika, który mamy w lokalu, jeżeli nie zrozumiemy, że to na tym polega, to nie rozumiemy tego biznesu. To jeżeli nie kontrolujemy tego towaru, który nam wchodzi jednym miejscem, bo to jest dostawa, a wychodzi nam wieloma, wychodzi nam produktem, wychodzi nam stratami, wychodzi nam innymi rzeczami, i że każdy kawałek, każdy liść sałaty jest jakoś wart, jeżeli do tego dołożymy skalę, to znaczy tych liści sałaty, tych plasterków sera, tych ziaren kawy w ciągu roku obracamy w ilościach setek tysięcy, to jeżeli to mnożymy, przemnożymy sobie przez to wtedy mamy obraz tego biznesu. Jeżeli mamy kontrolę nad stratami, jeżeli wiemy, ile i czego i na jaką wartość wrzucamy dziennie czy tygodniowo, a tego wrzucamy na kilkaset złotych nawet, no to wystarczy to przemnożyć przez 52 tygodnie w roku i wychodzi nam kwota kilkadziesiąt tysięcy złotych, które idą do kosza.
I której nie kontrolujemy, a moglibyśmy.
A moglibyśmy. I ja nie mówię, że nie może być strat, straty muszą być w gastronomii. Ja się boję gastronomii, która nie ma strat, bo to nie jest ten biznes. Natomiast pytanie, czy to musi być 50 tysięcy, 30, czy to może być o połowę mniej?
Jakie mamy możliwości i narzędzia? Może tak, taki basic ekonomii, gastronomii, gdybyśmy mieli tutaj w pigułce przedstawić.
To ja bym zaczął tak, od tego, że żeby kontrolować, to musimy jakby wiedzieć, co kontrolujemy, mm-hmm. Czyli mamy model biznesowy, tak? Czyli mamy jakąś założoną sprzedaż, założone koszty wynikające z tego, co będziemy oferować, czyli food cost, koszty pracy, no bo ktoś musi te dania przygotować i podać klientom, czynsz i pozostałe koszty, administracja, marketing i tak dalej, i tak dalej. I od tego dla mnie zaczyna się kontrola, znaczy ja muszę wiedzieć, co ja muszę uzyskać, jakie muszą być moje cyfry, żeby ten biznes mi się spinał. No i teraz patrzę na bieżąco, czy on się spina. No to idąc od góry, to mamy sprzedaż. Tutaj zwykle pytam klientów, czy netto, czy brutto. I zwykle nie uzyskuję odpowiedzi, bo trochę to jest nieistotne, to jest niezwykle istotne, bo VAT, jaki płacimy, zależy od struktury sprzedaży. No inaczej owatowane są napoje, tak, VAT na napoje jest wyższy, inaczej jest na żywność. Więc jakby udział żywności czy udział w napoju w naszej sprzedaży, mówiąc dużym skrótem, od tego zależy nasza sprzedaż netto, tak? Im więcej sprzedajemy napojów, tym sprzedaż netto nasza będzie większa, no ale wiemy, że samych napojów nie sprzedajemy, więc i teraz musimy popatrzeć na to, jak nasz biznes jest skonstruowany. Czy mamy typową restaurację, w której 70% sprzedaży to jest jedzenie, a 30% są napoje? Czy mamy, nie wiem, koktajl bar, w którym 60-70% sprzedaży są to napoje alkoholowe i niealkoholowe, a 30% jest to żywność? No to ma swoje konsekwencje w tym, ile nam z tej sprzedaży zostaje netto, czyli tego, znaczy VAT musimy odprowadzić. Możemy go sobie pomniejszyć o koszty uzyskania, no ale musimy go odprowadzić, więc nas trochę nie interesuje w tym rozumieniu, że interesuje nas sprzedaż netto. I tu pojawia się pewne takie niezrozumienie, wydaje mi się, w branży, że za food cost uznaje się to, i fajnie, bo branża to już liczy, że jak wprowadzamy danie do sprzedaży, no to wiemy, jaki ma food cost, czyli ile nas kosztuje to danie, tak? Jeżeli chodzi o wartość surowców i produktów użytych do jego produkcji. Natomiast food cost, w moim rozumieniu, jakim ja dzisiaj o nim mówię, to jest wartość zużytych surowców w danym okresie wszystkich, bez względu na to, jak zostały zużyte. Czyli mamy stan początkowy, tak? Czyli mamy wartość towaru, który mamy w lokalu, mamy stan końcowy po tygodniu czy po miesiącu, odejmujemy i dodajemy do tego dostawy. I to jest nasze zużycie, tak? Bo to, którym zwykle przedsiębiorcy mówią, to ono wynika z systemu, czyli mamy wprowadzone do posad tak zwanego, mamy wprowadzone receptury i super, i tam mamy wprowadzoną wartość tych surowców i tak, to jest food cost teoretyczny. Moja praktyka mówi, że food cost teoretyczny, którym sobie wyobrażamy, że mamy w systemie, on taki nam wychodzi, różnica między nim a rzeczywistym to jest 10-15%. Dlatego, że to, co mamy w systemie, to jest teoria, czysta teoria, natomiast praktyka, powody czy sposoby, w jakie produkty są zużywane w lokalu, jest ich mnóstwo. I nie wszystkie są tym, że produkt ląduje u klienta na talerzu. A nawet jak ląduje u klienta na talerzu, to może być go tam albo za dużo, albo za mało. Oba sposoby są złe, więc jakby kontrola w ten sposób, czyli mówiąc food cost, mówimy o rzeczywistym zużyciu wszystkich produktów jedzeniowych w danym okresie.
No właśnie, tak? W jakim okresie?
Ja zawsze zachęcam, jeżeli ktoś tego jakby w ten sposób na to nie patrzył, nie liczył, zawsze zachęcam, żeby na początku było to co tydzień liczone przez kilka tygodni, po to, żeby po prostu nauczyć się, żeby wypracować sobie taki model liczenia, żeby to sobie uprościć i żeby wyłapać wszystkie błędy, które się po drodze mogą zdarzyć w sposobie liczenia, czy w ogóle jakby w samej kalkulacji. Zwykle potem miesiąc, natomiast w obecnej sytuacji, ponieważ różne czynniki się zmieniają bardzo często, ja myślę, że taki tryb dwutygodniowy byłby ok. Proponowałbym, zachęcałbym do tego, żeby po pierwsze zacząć to robić, a po drugie zacząć to robić tak często, żeby po prostu się szybko tego nauczyć, żeby wyłapać sobie, jak to chodzi i wypracować sobie proste i szybkie sposoby liczenia i wtedy możemy szybko reagować, tak? Nie wiem, skrajnie możemy usunąć z menu nawet takie pozycje, które nam po prostu generują bardzo, bardzo duży food cost, tak? No to
albo wprowadzić podwyżki.
Drastyczne czasy wymagają czasami drastycznych decyzji. Albo podwyżki, tak. To już są takie taktyki, co można zrobić. No podwyżki zawsze mają ograniczone, no bo jest obawa, że jak podniesiemy za bardzo ceny, albo zrobimy to jakoś tak nie fajnie, no to klienci nam odejdą, tak. Ale z drugiej strony wszyscy podnoszą ceny. Więc jakby to też jest jeden ze sposobów, tak, no. Czy bierzemy na siebie te podwyżki, czyli schodzimy, rezygnujemy ze swojej marży, czy dzielimy się z klientami, czy przerzucamy na klientów w ogóle całość podwyżek. Nie? Ja myślę, że na szczęście jest tak, że klient przez pandemię i przez to wszystko, co się działo, trochę się przyzwyczaił do wyższych płatności, no bo zamawiał wszystkimi agregatorami, płacił dodatkowo 10, kilkanaście złotych, więc trochę jakby i ma potrzebę, bo był dużo zamknięty w domu, więc jakby chce wychodzić, to trochę ułatwia. Natomiast też wracając do podwyżki cen, no, trudno podnosić ceny, jeżeli nie wiemy, ile podnieść, tak? A nie wiemy, ile podnieść, jeżeli nie znamy, po pierwsze, ile nam ten food cost się zmienił i po drugie, jak nie znamy swojego rachunku, ile my potrzebujemy podnieść, tak? Bo być może nie potrzebujemy podnieść jakoś bardzo dużo, albo wystarczy, że podniesiemy na produktach, które najlepiej się sprzedają i skala tej sprzedaży zrobi nam tą różnicę, tak? No to mówię, to jest bardzo już indywidualne i zależy od i konceptu, i lokalizacji, i oferty.
Wiele już o food coście powiedziałeś. Powiedz, jak to kontrolować? Ten jeden z najważniejszych kosztów, tak?
No przede wszystkim regularna inwentaryzacja, czyli liczymy, porównujemy stany do stanu i dodajemy dostawy i liczymy, ile mamy tego zużycia rzeczywistego, czyli bez względu na to, jak nam wyszedł towar, wiemy, ile wyszło i na jaką wartość, tak? To po pierwsze. Kontrola dostępu do magazynów, tak? Codzienna kontrola porcji tych na kuchni, tak? Czyli jakby mamy to poporcjowane i trzeba to jeszcze sprawdzić. Praca z recepturami, miarkami i wagami, to na ostatniej konferencji też się pojawił ten temat, że no właśnie, no trzeba sprawić, mieć taki nadzór i tak zarządzać produkcją i ludźmi, którzy produkują, żeby używali tych miarek, bo ja zawsze mówię na szkoleniach, jeżeli ktoś przygotuje jakiś produkt i nie ma precyzyjnie powiedziane, jaką miarkę ma użyć, to użyje tej, którą ma pod ręką. Codzienna kontrola procesu produkcji, tak? Czyli jakby no, ktoś, kto zarządza, kierownik zmiany, czy menadżer lokalu, czy właściciel, no, po prostu patrzy na to, jak produkcja jest wykonywana. Czy porcje są właściwe, czy nie generujemy, czy jest gospodarność po prostu, tak? Kontrola dostaw i faktur, czyli dostawa, która wjeżdża do lokalu, trzeba sprawdzić, czy to, co jest na fakturze, jest tym, co jest w kartonie. Regularna kontrola terminów przydatności, żeby nam towar nie został, nie przeterminował się. Reguły i zasady bardzo precyzyjne posiłków dla pracowników, jeżeli są. Kontrola reklamacji, tak? Czyli każda reklamacja, no to jest dwa razy wydany produkt, najczęściej za jedną cenę. Jeżeli o tym wszystkim, o czym mówię, zespół nie wie, w sensie nie wie, ile kosztuje list sałaty, nie wie, ile kosztuje, nie wie, jaki jest wynik takiej inwentaryzacji, nie wie, czy food cost jest dobry, czy nie, to nasza praca z tym nie ma sensu żadnego. Bo to zespół nasz, czy kuchenny, czy na sali realizuje ten food cost, tak? To nie my.
Ogromna praca analityczna.
To jest właśnie clue tego biznesu. Jeżeli tego nie zrobimy, to nie wiemy, na czym stoimy.
Co byś wymienił obok albo zaraz po food coście, jeśli chodzi o tą listę najbardziej istotnych kosztów, które warto i powinno się kontrolować?
Wspomniane już straty. Przeterminowało się, za dużo zamówiliśmy. Niewłaściwie pokroiliśmy, ktoś przypalił. No, milion powodów, dla których produkt idzie, mówiąc krótko, do kosza. Tak? Czy w ogóle jakoś znika z lokalu w tajemniczy sposób. Tak? Nie ma go. Po prostu nie ląduje na talerzu u klienta. I tu znowu proste narzędzia. Codzienna lista. Codziennie mamy zapisane wszystko, co nie zużyliśmy do sprzedaży. Tak? Bez względu na przyczynę. Proponuję też czasami klientom, no to przyjdź wieczorem do lokalu i zobacz, co jest w koszu na koniec dnia, tak? Co pracownicy kuchni, czy baru, czy w ogóle wyrzucili. Bo tam nie tylko jest jedzenie, ale tam są łyżeczki, tam są różne rzeczy. Myślę, że doskonale osoby pracujące w branży to znają, że ten element niegospodarności, on zależy od nas. Znaczy, na ile nauczymy zespół i na ile zespół będzie wiedział, że to, co ląduje w koszu, też ma wartość jakąś, tak? Więc jakby, żeby też zespół był, bo sami tego nie zrobimy, to nie na tym polega. Na tym polega, że zespół o tym wie. Zespół ma świadomość, zespół wie, ile co kosztuje i na koniec wie, czy to jest okej, okay, czy nie jest okej, okay, i że, nie wiem, w tygodniu wyrzuciliśmy do kosza na 500 zł czegoś. To jest bardzo dużo. To mówię, znowu, razy 4 w miesiącu to jest 2000 zł. No mieć 2000 zł w dzisiejszym momencie w lokalu, a nie mieć, to jest czasami być albo nie być, nie? A mamy nad tym kontrolę. No, kolejny koszt to koszty pracy, ale myślę, że tutaj branża jakby dobrze sobie radzi, bo ta świadomość tego, że te koszty pracy rosną i że ilość osób, które mamy na grafiku, jest istotna.
I niewystarczająca dzisiaj, prawda?
Tak, i niewystarczająca. To też jest taki... No właśnie, bo pracowników nie ma i czasami lokale pracują na niepełnej obsadzie. Tak, to jest ciężkie dla tej obsady, która jest, ale też nie pokazuje jakby... No to ma, ten kij ma dwa końce. Tak? Z jednej strony to jest koszt, ale z drugiej strony pamiętajmy, że ten koszt ma generować nam sprzedaż. To znaczy obsługa, która jest sprawna, która się wyrabia, mówiąc krótko, której nie jest za mało, ani nie jest za dużo, no ona ma budować ten biznes. Tak? Więc jakby klient, który widzi zalatane pół zespołu, fajnie, bo nie zapłacimy tyle, ile byśmy zapłacili w normalnej, pełnej obsadzie, ale z drugiej strony klient widzi nasz lokal, który pracuje no trochę niefajnie, tak? Trochę nie ma czasu już na budowanie atmosfery i na inne rzeczy, więc to jest dosyć trudne. Zresztą ten koszt też od paru lat, co styczeń mamy podwyżkę. Mam oczekiwania finansowe teraz pracowników. Ostatnio czytałem jakieś prognozy czy trendy, które są na rynku w tym temacie, znaczy w ogóle na świecie. No to tak, to robotyzacja. To będzie powoli, ale będzie jakby no, konieczność zastąpienia ludzi. To już się dzieje, bo mamy ofertę tych robotów, które dowożą jedzenie. Tak, no, zastępuje kelnera, tak, dowozi do stolika. Więc ten proces już się dzieje. Więc jakby koszty pracy myślę, że są najbardziej chyba znane branże i najbardziej kontrolowane. Kontrolę nad czynszem mamy do momentu podpisania umowy. Do tego momentu mamy kontrolę, potem mamy ten czynsz, chyba że mamy czynsze obrotowe, tak? No to znowu jest inna sytuacja. No i wszystkie pozostałe koszty, czyli koszty administracyjne, koszty marketingowe. Taki przykład podam również z praktyki. Pytanie do jednego z restauratorów, ile kosztuje ci obsługa social mediów w ciągu miesiąca? No i zaczęliśmy liczyć, ile kosztuje... Mówiąc tak w dużym skrócie, puszczenie codzienne jednego posta na Instagramie. Obliczyliśmy to wszystko, wyszło, że 10 tysięcy miesięcznie kosztuje taka aktywność.
Sporo.
To powiem tak, sporo, no to ja bym patrzył, jaki to ma efekt dla nas, tak? Znaczy nie ma, tak, wydajmy 10 tysięcy, ale patrzmy, czy te 10 tysięcy daje nam tylko lajki, czy te 10 tysięcy przekłada się na transakcje.
Ale jeśli okaże się, że się nie przekłada, to rozumiem, że też trzeba się tutaj przyjrzeć swoim działaniom.
To jest taki koszt, który się pojawił niechcący, niezauważony, wszedł do naszego PNL-a. To jest trochę inny niż taki koszt typowego marketingu dla mnie, no bo on jest zawsze tak. Marketing to plakaty, tego typu, nie wiem, karta i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ten Instagram, czy w ogóle funkcjonowanie w sieci, w social mediach, to tak weszło, rynek to wymusił przy okazji. I po drodze tak, wiele osób nie zastanowiło się, że to są gigantyczne pieniądze, które wydajemy. Jeszcze musimy post promować przecież, tak? No to promocja kosztuje. Okej, to wygląda tak, że dzień kosztuje tam 20-30 zł, tylko robimy to codziennie. Tak? Jeżeli chcemy mocniej zaistnieć i przebić się w pozostałych ofertach. A jak to jest trudne, no to wystarczy sobie podlinkować, czy zacząć obserwować trochę lokali, to widać, co się dzieje dziennie. No to jest to przebicie się, czy zaistnienie, to jest niezwykle, niezwykle trudne, więc warto zadbać o to, żeby to było efektywne, że te pieniądze, które wydajemy, mamy z tego coś.
Mówiłeś sporo o narzędziach, o kontroli. No właśnie, jak już mamy te narzędzie, potrafimy z nich korzystać, to jak budować i planować tą sprzedaż?
Tutaj się nic nie zmieniło. Może doszła jedna taka noga, czy nowość do i pytanie, jak to budować, to jest delivery, tak? Czyli nie mamy kontaktu bezpośredniego z klientem, tylko klient zamawia i dojeżdża przesyłka od nas do niego. Ale może od początku. No, mamy tylko dwie drogi budowania sprzedaży i nie ma więcej. Albo mamy więcej klientów, albo klienci, którzy są, zostawiają więcej. I to nie jest wybór między tymi drogami, tylko to jest praca jakby w jedną i w drugą stronę. Bo to, po to, żeby biznes się rozwijał i żeby trwał, no to potrzebujemy więcej, coraz więcej klientów. To jest droga najłatwiejsza w tym sensie, że do niej potrzebne są różne narzędzia pod tytułem promocje, no właśnie, instagramowe publikacje, czyli dzisiaj mam ofertę, dzisiaj mam reakcję, czyli wysyłam klientowi, że mam lunch i klienci przychodzą na ten lunch. To jest budowanie transakcji.
I relacji też, prawda?
No właśnie nie.
Nie.
To jest różnica. Budujemy transakcje, czyli jeżeli stosujemy rabaty, jeżeli stosujemy promocje i tak dalej, to celujemy w klienta, który jest zainteresowany tego typu ofertą. To nie jest klient, to jest klient niewierny trochę. To jest klient, który
dzisiaj przyjdzie do ciebie, a jutro
przyjdzie tam, jeżeli ktoś da lepszą ofertę. Więc to jest potrzebne, ale ryzykowne i warto mieć tego świadomość, że trochę jesteśmy zakładnikami tych sposobów, takich taktyk promocyjnych na przykład.
Że jest to doraźne, tak?
Znaczy, jeżeli przestaniemy, to przestaną klienci na to reagować, tak? I pójdą gdzie indziej ktoś, kto zaoferuje, więc nie możemy przestać, tak? I trzeba mieć tego świadomość, że właśnie, jesteśmy zakładnikami tego, że musimy to robić. Więc warto robić to jak najbardziej efektywnie, patrzeć, czy to koszt, jaki nas to kosztuje, daje nam tą reakcję, a nie tylko lajki. Czy krótko mówiąc, to jest temat, rabatujemy, dajemy promocję, dajemy 2 za 1, happy hours, to klienci przyjdą. Jak tego nie damy, to nie przyjdą. To jest ta grupa klientów. To, żeby mieć pewniejszy biznes, to warto zadbać o tą drugą grupę klientów, czyli budować relacje. Czyli to jest trudniejsze, bo efekt nie przyjdzie od razu, natomiast relatywnie to jest tańsze, bo wszystko, co potrzebujemy, żeby to budować, to już mamy. Mamy zespół, mamy produkt, mamy wszystko. To jest, mówiąc krótko, customer experience, czyli zadbanie o tego klienta, to, żeby klient nas pokochał. To jest celowanie, mówiąc trochę górnolotnie, ale nie do końca, to jest celowanie w serce i do głowy klienta. To, że jak zamieszkamy w sercu klienta, jak nas pokocha za coś, za to, jak to robimy, za to, jaka jest obsługa, za to, jaki mamy zespół, za to, jakie mamy produkty, za to, jak traktujemy, za to, jakie mamy wartości w firmie, za to, że po prostu przyjemnie jest u nas bywać, to klient się z nami zwiąże na dłużej. Nie trwa to, znaczy budowanie relacji trwa dłużej, natomiast relacja z klientem jest o wiele bardziej trwała. I ten klient jest najbardziej cenny, bo to są klienci, tak się buduje marki love brands, tak? Czyli marki, które klient kocha. A jak kochamy, no to każdy, mogę każdego zapytać, powiedz mi swoją ulubioną markę. Każdy ma jakąś. To jest jedno. Natomiast wracając trochę do transakcji, znaczy albo mam więcej klientów, albo mam większy, albo klienci, którzy są więcej, zostawiają. No to jest praca i inne taktyki. Znaczy jak zrobić, żeby klient więcej zostawił? No, pomijam drogę podnoszenie cen, no bo to jest droga zawsze ryzykowna, no bo gdzieś tam mamy elastyczność popytu i po prostu jak za bardzo przegniemy, mówiąc krótko, z podniesieniem cen, to część klientów nam odejdzie, prawda? To jakby to pomijam, ale to jest praca całą ofertą, tak? To jest praca sprzedażą, czyli cross-sell, upsell, czyli klient, który jest, kupi z każdej grupy produktów, którą mamy, czyli kupi przystawkę, kupi danie główne, kupi napój i kupi deser, tak? I robimy wszystko, żeby jakby całość tej oferty naszą kupił. Inną drogą jest sprzedawanie dodatków, czyli klient ma wybór, że może zamienić sobie coś, albo może domówić sobie jakiś składnik, tak? I on kosztuje odpowiednio więcej. Tu ważna jest sprzedaż, no bo ważna jest osoba, która sprzedaje, jeżeli to jest koncept z udziałem kelnerów. A jeżeli nie, to jakby kelner ma sprzedać, tak? Ma zadbać o to, że klient kupi więcej. Natomiast mamy koncepty, gdzie mamy touchscreeny, to są fast foodowe i tak dalej, no to buduje się tak te ekrany, czy konstruuje się tak zwany user experience tak, żeby klient wybrał to, co chcemy.
I znalazł tam to, czego potrzebuje.
Dokładnie tak. Mhm. I teraz trochę sięgamy do poprzedniej rozmowy w Utkoście, no to sprzedajmy też to, co nam się najbardziej opłaca sprzedawać, tak? Bo to są dwie różne rzeczy. To, co klienci kupują u nas, a to, co chcemy naprawdę, to, co byśmy chcieli sprzedawać, to czasami są dwie różne rzeczy. A co klient kupuje, bo kupuje, ponieważ jest to najbardziej widoczne. Wiemy, że najchętniej klient kupi zawsze coś z kurczakiem, że nie będzie za bardzo eksperymentował, bo to jest różnie, zależy od konceptu. Natomiast druga sprawa to jest to, co byśmy chcieli, żeby klient kupował, czyli to coś, co ma niższy food cost. No to już musimy komunikować to albo przez ekrany, albo z załogą, która wie, ma świadomość tego, co zaproponować klientowi. Więc reasumując, mamy te... A, jeszcze jest droga, znaczy ja ją oddzielam trochę, bo to jest nowe, czy jak budować sprzedaż poprzez delivery. Bo mamy, z jednej strony mamy aplikację i mamy dostęp klienta do nas poprzez internet, czy to jest strona www, czy to jest aplikacja, jakkolwiek, no to tam komunikujemy się z klientem, nie osobiście, więc jakby konstrukcja tej całej strony, znowu wracając user experience i tak dalej, żeby klient wybrał to, co chcemy i żeby do niego mówić za pomocą tych. I to, co sugeruję, to jak już płacimy agregatorom, to skorzystajmy z nich na maksa, to znaczy skorzystajmy z nich jako listonoszy. Po pierwsze, klient wiezie nasz produkt, więc produkt musi być super. Dwa, opakowanie, które musi być ergonomiczne, które musi zrobić wow, które musi zrobić różnicę i które może mówić do klienta, bo opakowanie może nieść mnóstwo komunikatów. No i kolejna rzecz to jest to, że no to wyślijmy z tym kurierem razem z naszym zamówieniem jakąś informację do klienta, zaproszenie do lokalu, rabat na kolejne zamówienie.
Personalizowanie podziękowania?
Powiem tak, tak, ale tutaj zachęcam do więcej kreatywności, bo to już robią wszyscy i to jest trochę nudne. Dziękujemy za zamówienie.
Za mało.
Mówiąc krótko, podstawowa zasada marketingu, wyróżnij się albo zgiń, tak? Więc to jest trochę za mało. To jest trochę opowiadanie znaczy, jak to, co byś, robienie tego, co byśmy zrobili w lokalu, gdyby rozmawiał z klientem kelner czy kelnerka, czy obsługa, czy my, opowiadając o lokalu, opowiadając o daniach, no to zróbmy to za pomocą delivery, nie osobiście, ale można to zrobić. No właśnie, za pomocą różnych komunikatów wysyłanych, załączanych, jakieś zaskoczenie, jakiś prezent dla klienta, który naprawdę często zamawia. No, mnóstwo tu jest pomysłów po to, żeby klient, otwierając tą przesyłkę, którą zamówił poprzez agregatora, zanim weźmie jedzenie, zobaczył coś od nas, zobaczył jakiś komunikat, zobaczył, że my z nim rozmawiamy dalej, tak, że opowiadamy o lokalu, opowiadamy, co robimy. Ostatnio był takim tematem bardzo, bardzo ważnym, istotnym i nadal jest, no, podwyżka cen. Znaczy, jak podnieść ceny, żeby klienci nie odeszli, żeby się nie wystraszyli, tak, żeby ich nie zniechęcić. No to ja zachęcam zawsze, podnosimy szczerze, mówimy otwarcie, no przecież musimy podnieść, nie jesteśmy jedyni, tak? Komunikujemy to z klientem, nie zwalajmy...
Nie ukrywamy,
tak? Nie ukrywamy, nie zwalajmy na nikogo winy. Klienci, którzy z tego skorzystali, z tego pomysłu, mówili mi potem, ale lajków dostaliśmy za informację o cenach. Ja mówię, nie dostaliście informacji, lajki za informacje o cenach, tylko za szczerość. Za to, że jesteście otwarci, za to, że komunikujecie się, bo klient nie wybaczy braku informacji albo zaskoczenia. Nikt z nas nie lubi być zaskakiwany podwyżką cen. Nie lubimy.
Czyli taka transparentność, tak?
Tak, tak. Wracając, no mamy transakcje, mamy relacje i mamy tą delivery. To się miesza i to się łączy. Ja zachęcam do świadomości i próby budowania każdym. Stawania na dwóch nogach, trzech nogach, tak? Żeby nie utykać tylko w transakcjach i promocjach, bo to ma krótkie nogi. To z jakichś powodów przestaniemy, bo nie będziemy mogli. Nie będziemy, nie będziemy mogli finansowo też podkładać się tak bardzo z promocjami, no bo to nam podnosi koszty, prawda? Jeżeli schodzimy 20-30% z ceny produktu, to wiadomo, że oddajemy swoją marżę, czasami całą.
Dużo powiedzieliśmy o narzędziach, o możliwościach, o otoczeniu, które no, obiektywnie nie jest ani pozytywne, ani sprzyjające, jest pełne wyzwań. Dlatego na koniec może spróbujemy coś optymistycznego. Pandemiczne dwa lata ubyło z polskiego rynku około 20 tysięcy lokali gastronomicznych. To nie jest oczywiście optymistyczne, ale optymistyczne jest to, że zwolniło się chyba miejsce. Kto je wypełni? Kto wypełni tę lukę?
Zwolniło się dużo miejsca, przyroda nie znosi próżni i potrzeby są i mówiąc, zarabiamy generalnie coraz lepiej. Zmiany lifestyle'u, tak, te ostatnie dwa lata no, nauczyliśmy się, że jedzenie może być dostępne, swobodnie, szybko, dowożone, na różne sposoby, więc jakby tak, jemy więcej. Ja bym trochę polemizował z tym 60% Polaków, którzy je na mieście. Być może tak jest w Warszawie, być może tak jest w dwóch, trzech innych miastach większych, natomiast to też nie jest tak, co też myślę, że dobrze jakoś wróży, no bo te zmiany są nieuniknione, tak? Jakby rozwój w tą stronę rynku i potrzeb klientów i korzystania z lokali. I to rozpocznie się proces odbudowywania, czyli zajmowania miejsca przez nowe lokale. Nowe, ale tak naprawdę nowe, w sensie z innym już myśleniem, z innym podejściem, myślę, że bardziej ostrożne, ale ostrożne takie w dobrym rozumieniu, nie takie bojące się, tylko
świadome
takie
bardziej?
Świadome ryzyka, tak? To jest branża ryzykowna. To jest branża, która pracuje wtedy, kiedy inni odpoczywają. Pracujemy w weekendy, pracujemy wieczorami, no to jest taka branża, więc jakby złoto dla zuchwałych, branża dla naprawdę kogoś, kto to rozumie i będzie. I to będą nowe lokale, to będą lokale na pewno wyposażone w nowe rozwiązania. Już nie tylko przede wszystkim sprzedażowe, ale właśnie no, ta robotyzacja, to dzisiaj brzmi jak abstrakcja jeszcze, ale to się dzieje i to się będzie musiało dziać, no bo problemy z personelem nie znikną.
No przychodzi mi na myśl na koniec stare porzekadło, umiesz liczyć, licz na siebie.
Ja bym powiedział, zwłaszcza w tym momencie, liczmy na siebie.
Dziękuję ci bardzo, a wszystkim słuchaczom życzymy zdrowia i spokoju w tych trudnych czasach.
Dołączam się do życzeń, bardzo serdecznie dziękuję.
Podcast serwisu HorecaTrends.pl